Jako 5,5-letni berbeć ujrzałem w ten czas po raz pierwszy capstrzyk z autentycznym tambur-majorem na czele bębnów i waltorni. Urządzano go rokrocznie, niekiedy na przekór aurze, w Wigilię Święta Niepodległości. A dzisiaj witamy Was w samo Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. Zacytowany przed chwilą fragment pochodził z dyktanda, który miałam okazję pisać kilka lat temu. Jak nie trudno się domyślić, dotyczyło ono właśnie Święta Niepodległości. Aleksandra Pietruszewska, witam wszystkich słuchaczy w tym uroczystym dniu i zapraszam na kolejny odcinek programu Polski na tapecie, który będzie dotyczył właśnie takich kwestii związanych z ortografią polską, a konkretnie z tym, co w tej ortografii się zmieniło i trzeba przyznać, że zmieniło się na plus. Będzie mowa o jednej z największych i najbardziej kojarzonych w XX wieku reform ortograficznych, czyli o reformie z 1936 roku, która zdecydowanie uprościła większość zasad poprawnościowych, a o tym, jaki był jej cel i jaka była droga do tego, żeby weszła ona w życie i była stosowana, rozmawiałam z profesor Marzanną Uździcką, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, która również zajmuje się historią języka polskiego i wyjaśniła, na czym polegały te zmiany i jaka była ich historia.
Pierwszą reformą, która miała scalić ortografię ziem pod zaborami, była reforma z roku 1918. Ona jest pierwszą reformą, która miała taką ideę, ale ta reforma bardzo mocno podzieliła środowiska naukowe, polonistyczne i tak naprawdę była to reforma, która nie była przestrzegana. Nie była wprowadzana dobrze w szkołach, nie dbano o nie, była źle stosowana. Później w takim medium, które już miało duże znaczenie, jak prasa, też były kłopoty, ponieważ takie badania pokazują, że na ponad 60 czasopism w 1918 roku, które się ukazywały, tylko kilkanaście stosowało tę zasadę. W związku z tym było bardzo dużo takich głosów, które mówiły, że trzeba uporządkować i rzeczywiście ustalić taką reformę, która będzie właśnie ten cel spełniała, scalanie. I tutaj może króciutko o genezie, bo to jest dosyć ciekawe, że dbanie o ortografię właściwie wiązało się nie tylko z językoznawcami, z uczonymi, ale było takim działaniem całego społeczeństwa, bo najpierw w 1930 roku na takim zjeździe polonistów mówiono o tym i zwrócono się do Akademii Umiejętności, żeby w końcu uporządkować tę ortografię. Były tam jakieś działania, szczególnie tutaj chodzi o Nicza, prowadzące do tego, żeby wprowadzić nowe zmiany, ale taką kropelką, która zdecydowała o tym, że zajęto się tym, był taki wielki memoriał znanego językoznawcy prawie wszystkim, czyli Witolda Doroszewskiego, który zwrócił się do władz, czyli do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Ten memoriał to była książka ponad 30-stronicowa, pokazująca, jak fatalnie wygląda stan ortografii na ziemiach odzyskanych Polski. No i wtedy ruszyła maszyna, to znaczy Akademia Umiejętności powołała Komitet Ortograficzny i w styczniu 1935 ukonstytuował się ten komitet. Bardzo duży zespół, 28 członków z całej Polski i wśród takich osób, które tam brały udział, to były takie postaci do dzisiaj bardzo dobrze znane. Czyli na przykład Witold Taszycki, Witold Doroszewski, Kazimierz Nicz, Lers Pławiński, Stanisław Pigoń. I oni swoje obrady i wszystkie ustalenia poddawali pod dyskusję publiczną w ten sposób, że drukowali w czasopiśmie Język Polski pomysły na reformę ortografii oraz jeszcze w czasopiśmie Pion i całe społeczeństwo mogło się wypowiedzieć na temat zmian ortografii. A były wyznaczone komisje, te komisje pracowały w różnych miastach, a więc i w Krakowie, i w Warszawie, w Lwowie również, ale ciekawostką było to, że pojawiła się po raz pierwszy komisja interpunkcji, ponieważ rok wcześniej wyszła taka praca Stanisława Wydłowskiego o interpunkcji polskiej, która nigdy do tej pory nie była brana pod uwagę. To nie byli tylko językoznawcy, na przykład również były osoby, które reprezentowały Polską Akademię Literatury, jak na przykład Juliusz Kleiner, i w tym gronie też do tego grona zaliczał się Tadeusz Bojżaleński, ale byli przedstawiciele ministerstwa, przedstawiciele nauczycieli. Jeśli chodzi o językoznawców, to byli przedstawiciele różnych towarzystw naukowych, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Lwowskiego. Bardzo silnym takim ośrodkiem było Poznańskie Towarzystwo Naukowe. No i oczywiście ośrodki akademickie, ale byli również w tym gronie redaktorzy i nauczyciele także.
W drugiej części wywiadu rozmawiałyśmy o tym, co konkretnie zmieniło się w polszczyźnie, jakie zasady zostały uproszczone. Posłuchajmy więc.
Właściwie można by powiedzieć, że zmiany z roku 1936 były zmianami, które wywodziły się z celu i zamiaru tej nowej zmiany ortograficznej, reformy ortograficznej, a nawet mówimy standaryzacji ortograficznej. Przede wszystkim jeden ważny cel to był taki, żeby w końcu te zasady ortograficzne obowiązywały chociaż jeden wiek. Dlatego, że jeśli obserwujemy historię kształtowania się ortografii w Polsce, no to naprawdę nigdy nie było to stałe. Ale chodziło też o to, żeby te rewolucje nie były jakieś takie, że nagle ortografia jest inna niż była do tej pory. Czyli chodziło o jakiś taki zdrowy rozsądek. Główne zmiany dotyczyły przede wszystkim pisowni i w wyrazach pochodzenia obcego, pisowni łącznej i rozłącznej z partykułą nie oraz wyrażeniach przyimkowych, pisownia również nazw własnych, tak ogólnie, pisownia bez okoliczników.
I w porównaniu z tą reformą z 1918 ona została lepiej przyjęta.
Tak, na początku, jak to zawsze bywa, miała troszeczkę swoich takich oponentów, ale i ośrodki naukowe, i przedstawiciele ministerstwa apelowali do społeczeństwa, no szeroko pojętego, żeby w końcu ta ortografia została zaakceptowana. O dziwo, biorąc pod uwagę to, co się działo do tej pory, te zasady ortograficzne weszły do użycia społecznego i to są to zasady ortograficzne, które współcześnie niewiele się zmieniły.
Czy pani zdaniem dzisiejsza ortografia też wymagałaby jakichś reform, czy właściwie te wyjątki, które jeszcze możemy napotkać, są akceptowane?
To jest zawsze takie pytanie, bardzo częste pytanie, ponieważ część społeczeństwa chciałaby, żeby uprościć ortografię, nawet do tego stopnia, żeby mówić fonetycznie, czyli tak jak słyszymy, a nie ortograficznie. Ale musimy pamiętać, że nasza ortografia to jest troszeczkę tak jakby taki zabytek, ponieważ pokazuje ona, jak nasza kultura, również pisownia, była determinowana dorobkiem pokoleń i przeszłością. Myślę, że ortografia współcześnie jest już dosyć dobrze zreformowana, szczególnie dotyczy to pisowni nie z imię słowami, ponieważ zawsze to była bolączka. Czy nie pisane z imię słowami, to ma już charakter przymiotnikowy, więc piszemy osobno, a jeżeli charakter ma czasownikowy, to piszemy łącznie, czy odwrotnie. To zostało uporządkowane. Wydaje mi się, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do reformy ortografii i ja wiem, cieszyć się, że mamy taką część naszej kultury, naszej przeszłości na co dzień w użytku. Wiele zasad ortograficznych, które nazywamy wyjątkami, wynikają z tradycji. I tu może byłoby dobrze, gdyby w szkole nauczyciele właśnie ucząc ortografii nie uczyli, że to są wyjątki, tylko to są zjawiska wynikające z pewnych przeobrażeń w mowie Polaków, bo bardzo często na przykład takie zapisy ortograficzne, jak uzamknięte, jak RZ, to wynikają z tego, że kiedyś troszeczkę inaczej Polacy mówili niż współcześnie, a zapis pozostał.
Z okazji Święta Niepodległości, czyli 11 dnia listopada, Poruszyłyśmy także temat tego, czy polszczyzna może zdobyć taki sam prestiż jak na przykład język angielski, który to dominuje w większości środowisk, na przykład w środowisku naukowym, gdzie większość prac naszych naukowców jest właśnie tłumaczona na ten język, a odpowiedź zahacza również o to, co dzieje się na naszym uniwersytecie i z czym dla obcokrajowców wiąże się nauka polszczyzny. O tym również profesor Marzanna Uździcka powiedziała w wywiadzie.
Skoro już nasza rozmowa jest efektem tego, że nawiązujemy do święta niepodległości, jest taki argument bardzo często właśnie odwołujący się do patriotyzmu, żebyśmy byli dumni z języka polskiego, dlatego że jest to najtrudniejszy język świata. Pani się zgadza z tym stanowiskiem?
Ja nie wiem, czy to jest najtrudniejszy język świata, bo nie znam sama wszystkich języków świata, więc trudno mi jest powiedzieć. Na pewno jest to trudny język z tego względu, że jest wymowa trudna. Zachowane są nosówki, które występują tylko w naszym języku. Jest artykulacja dosyć trudna, jeśli chodzi o wszystkie sy, szy. Jesteśmy odbierani jako naród syczący lub szumiący. Również pewną trudnością jest nasz akcent, który jest na przedostatnią sylabę od końca i jest on w miarę stały, bo jest trochę innych sposobów akcentowania. No, jest jak dla innych osób uczących się naszego języka, szczególnie osób, które nie posługują się językami słowiańskimi, rozbudowana odmiana rzeczownika i czasownika. Mamy dużo form czasowników, których trudno się nauczyć cudzoziemców. I z tego punktu widzenia może język wydawać się nasz trudny.
Są jakieś szanse na to, żeby może w przyszłości ta polszczyzna miała jakiś awans, ponieważ z tego co wiadomo, to jest dosyć popularna nauka języka polskiego i to może troszeczkę nawet dziwić w krajach azjatyckich, tak jak na przykład Korea Południowa, gdzie mamy wydział poświęcony językom słowiańskim i na tym wydziale również wykładana jest polonistyka.
Jeśli chodzi o Koreę Południową, to tutaj takie duże zainteresowanie językiem polskim wiąże się również z tym, że nasi naukowcy, szczególnie jeśli chodzi o Uniwersytet Poznański, współpracują bardzo ściśle. Stamtąd jeżdżą głównie lektorzy, ale z innych ośrodków także. Mamy wszelkie warunki do tego, żeby polszczyzna miała status większy niż ma obecnie, dlatego że jesteśmy jednym z największych narodów słowiańskich, jednym z najbardziej licznych narodów słowiańskich w Europie. Mamy, jakby powiedzieć, wielką tradycję kultury. Być może zbyt późno rozwinął się i wykształcił się język naukowy, bo to dopiero w XIX wieku. I to jest taki powód, że w takiej dyskusji naukowej, w dyskursie naukowym język polski jest mniej używany, ale teraz jest taka tendencja, że w dyskursie naukowym króluje język angielski. Język polski jest językiem, którego chętnie się uczą nasi sąsiedzi, na przykład we Lwowie jest bardzo silny ośrodek, tam bardzo dużo Ukraińców uczy się języka polskiego. Więc myślę, że będą takie miejsca, gdzie ten język polski będzie miał ten status takiego języka szczególnego i wzrośnie status polszczyzny. Ale jaki będzie los, to trudno jest przewidzieć.
Na naszej uczelni możemy się przekonać, że jest dosyć popularnym językiem, o czym świadczą choćby coroczne kursy języka polskiego dla obcokrajowców, w którym bardzo wielu słuchaczy uczestniczy.
Tak, to jest prawda. Zaczynaliśmy z tymi kursami tylko i wyłącznie dla studentów tego programu Erasmus i dla pracowników, którzy u nas pracowali i przyjechali do nas z innych krajów. W tej chwili kurs cieszy się ogromną popularnością. Mamy bardzo duże wsparcie władz uczelni, szczególnie pani prorektor Graczyk, która w dużej mierze pozwala również uczyć się tego języka osobom spoza tych dwóch programów. Ale mamy chętnych o wiele więcej, nie możemy ich przyjąć. Wiąże się to właśnie z takim dużym napływem cudzoziemców do Zielonej Góry, do województwa lubuskiego i w ogóle do Polski. Prawda jest taka, że uczenie się języka polskiego jest dla wielu osób nobilitacją i taką perspektywą lepszego życia.
Polszczyzny zatem uczyć się warto, nawet jeżeli nie posiadamy obywatelstwa polskiego, ale o nie zabiegamy, ponieważ jest to jeden z ważniejszych wyznaczników naszej tożsamości narodowej, tego, że możemy określić się właśnie Polakami. Myślę, że słowa pani profesor mogą uświadomić nam, jak wielkim bogactwem dysponujemy, posługując się naszym językiem. Będziemy o tym pamiętać za każdym razem, kiedy usłyszymy polski hymn, a na pewno dzisiaj będzie do tego nieraz okazja. Ja już się z wami żegnam i słyszymy się za tydzień. Aleksandra Pietruszewska, do usłyszenia.